A słabego w wierze przyjmujcie, nie wdając w ocenę jego poglądu. Jeden wierzy, że może jeść wszystko, słaby zaś jeżynę jada. Niechże ten, kto je, nie pogardza tym, który nie je, a ten, kto nie je, niech nie osądza tego, który je, albowiem Bóg go przyjął. Kimże ty jesteś, że osądzasz cudzego sługę? Czy stoi, czy pada, do Pana należy, ostoi się jednak, bo Pan ma moc podtrzymać go. Jeden robi różnicę między dniem a dniem, drugi zaś każdy dzień oceni jednakowo. Niechaj każdy pozostanie przy swoim zdaniu. Kto przestrzega dnia, dla Pana przestrzega, kto je, dla Pana je, dziękuję bowiem Bogu, a kto nie je, dla Pana nie je i dziękuję Bogu. Albowiem nikt z nas dla siebie nie żyje i dla siebie nie umiera. Bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy, a jeśli umieramy, dla Pana umieramy. Przeto czy żyjemy, czy umieramy, Pańscy jesteśmy. Na to bowiem Chrystus umarł i ożył. Aby i nad umarłymi, i nad żywymi panować. Ty zaś czemu osądzasz swego brata? Albo i ty czemu pogardzasz swoim bratem? Wszak wszyscy staniemy przed sądem Bożym. Bo napisano, jaką żyw, mówi Pan, ugnie się przede mną wszelkie kolano i wszelki język wyznawać będzie Boga. Tak więc każdy z nas z samego siebie zda sprawę Bogu. Przeto nie osądzajmy już jedni drugich, ale raczej baczcie, aby nie dawać bratu powodu do upadku lub zgorszenia. Zatrzymajmy się. Paweł omawia tutaj problemy czegoś, co nazwałem roboczo drugorzędnymi zagadnieniami w chrześcijaństwie. Bo zagadnienia, o których Paweł mówi, nie dotyczą kwestii oczywistych, kwestii naprawdę zbawiennych i istotnych. Nie dotyczą oczywistych grzechów, nie dotyczą zbawiennych prawd. Paweł nie mówi o kradzieży, o cudzołóstwie, o chciwości, o pożądliwości, bałwochwalstwie. One nigdy nie zależały od czyjegoś światopoglądu i nigdy Paweł tych rzeczy nie relatywizował. Boskość Chrystusa, zbawienie z łaski, przez wiarę, nie szukanie usprawiedliwienia w zakonie, to były fundamenty, dla których Paweł powiedział, że jeśli zostaną odrzucone, człowiek wypadnie z łaski i Chrystus mu nic nie pomoże. Nie o takich rzeczach Paweł tutaj mówi. Mówi tutaj, widzimy, o jedzeniu bądź niejedzeniu mięsa, o robieniu różnicy między dniem a dniem, w dalszej części o czystym bądź nieczystym. Z listami zawsze problem jest taki, że my do końca nie wiemy, czego dotyczyły problemy, bo to jak gdybyśmy słuchali czyjejś rozmowy człowieka, który jest w temacie, a my nie jesteśmy. Słyszymy tylko jedną stronę, próbujemy wywnioskować, co jest, o czym myśli, czy rozmawia druga strona. Z pewnością gdzieś w tle te sprawy były związane z kwestiami zakonu, z kwestiami koszerności. Ale pytanie, czy tylko i jak bardzo? Czy dlaczego ci pewni ludzie nie chcieli jeść mięsa? Zakon nie zabraniał jeść mięsa. Może byli to wegetarianie, tak jak dzisiaj są wegetarianie, nie chcieli szkodzić. Tak uważali, że nie wolno szkodzić zwierzętom. Może byli to wierzący, którzy nie mogli znaleźć spokoju sumienia, wiedząc, że zwierzęta, które były w tych rzeźniach zabijane, ubojniach, były, jeśli nie wszystkie, to większość poświęcane bożkom. Więc sumienie im nie pozwalało tego robić. Może byli to Żydzi. Nie wiem, czy znacie sprawę uboju rytualnego podnoszoną w naszym kraju, tak? Żydzi nie chcą spożywać mięsa, które nie było zabite w sposób taki, jaki zakon o tym mówi, tak? Nie mogą spożywać mięsa uduszonego, nie mogą jeść mięsa we krwi, z krwią, więc mają swój sposób. Być może nawet rzeźnika, który czynił to w sposób niezgodny z prawem, po prostu uznawali, że mięso jest nieczyste. Może używał jednego noża do zwierząt, które Żydzi uważali za czyste i nieczyste i oni tak czy inaczej uważali, że każde zwierzę przez to zabite staje się nieczyste. Możemy tylko zgadywać, co było powodem. Nie wiemy, co było powodem również tego nieprzestrzegania dnia i robienia różnicy między dniem a dniem. Czy chodziło o sabat? Czy chodziło o święta żydowskie? A może chodziło o niedzielę? Że może niektórzy uważali, że w niedzielę chrześcijanie w niedzielę powinni czcić. Nie wiemy tego, natomiast wiemy, jaki stosunek ma do tego Paweł. Paweł nazywa te rzeczy, że te rzeczy są sprawami drugorzędnymi. Dzisiaj to, o czym Paweł mówi, nie odgrywa w większości tych spraw. Większość wierzących nie zastanawia się, czy jeść mięso, czy nie jeść mięsa. Zastanawia się może, czy nie jeść kaszanki. To wciąż wiecznie żywy temat wśród chrześcijan. Niektórzy chrześcijanie uważają, że należy czcić niedzielę jako taki chrześcijański sabat i nie wolno pracować, i trzeba, że to jest dzień pański, trzeba go poświęcić Panu. W końcu ze zdumieniem odkrywam, kiedy rozmawiam z ludźmi na różne tematy, z różnymi chrześcijanami, jak bardzo różnimy się w podejściu do interpretacji niektórych praw biblijnych, tych, które nie są zbawienne, oczywiście. Nie mówię o kwestiach tych, których wymieniłem na początku i wszystkich innych, które uważamy, że są zbawienne, bo bez boskości Jezusa i bez boskości osobowości Ducha Świętego nie ma zbawienia według Nowego Testamentu. Są rzeczy po prostu, których się nie da obejść. Są rzeczy natomiast, które są tematem drugorzędnych rozważań. To nie znaczy, że są nieistotne. Ale apostoł Paweł mówi, to znaczy, że są w pewnym sensie, ponieważ różnienie się w tych poglądach nie prowadzi do utraty zbawienia, są właśnie pewnego rodzaju, mam nadzieję, że niezbyt bardzo degraduje tego, do pewnego rodzaju, mówię, drugorzędnych przekonań. Paweł jednoznacznie opowiada się tutaj po jednej ze stron. Paweł jest za jedzeniem mięsa i uznaje tego, który tylko jarzynę jada, słabym w wierze. Słaby w wierze. Pisze, jarzynę jada. Że gdzieś jest ta słabość tego sumienia, tego człowieka, z którym on sobie nie radzi. I nazywa go Paweł słabym w wierze, stając po jednej stronie. Ale z drugiej strony apostoł Paweł mówi, że różnica w tych poglądach nie powinna prowadzić do wzajemnego osądzania, wzajemnej pogardy po jednej czy drugiej ze stron. Bo jak widzimy, apostoł Paweł mówi, czemu osądzasz brata, albo ty czemu pogardzasz bratem swoim. To z jednej i z drugiej strony to było. Jedni, którzy mieli jedne przekonania, oni czuli się lepsi. Drudzy, którzy mieli przekonania, pogardzali tymi pierwszymi. I tak właśnie było to powodem zaburzania jedności. Paweł mówi, że żeby słabego w wierze, żeby tego, który ma poglądy, o których może masz przekonanie, masz wolność w sumieniu, odkryłeś ją w Chrystusie, żeby przyjmować, nie wdając w ocenę jego poglądu. To mi osobiście pomogło kilka razy, bo bywało, że chrześcijanie, którzy zwracali się po pomoc, chcieli porozmawiać, którzy się w coś uwikłali, czasem oprócz tego, że komunikowali swój problem, czasem po prostu pletli różne niestworzone rzeczy. I wiecie, rodzi się taki mechanizm, żeby zacząć rozsupływać te wszystkie wątpliwości. Zaraz mi się wyświetlało, że Paweł mówi, przyjmuj słabego w wierze, nie wdając ocenę jego poglądów. Nie jest czas teraz na rozsupływanie tych wszystkich zawiłości. Teraz jest czas, żeby mu pomóc. A resztę rzeczy Bóg będzie prostował we właściwym czasie. nie jest czas, żeby zanim człowiekowi się pomoże, rozwiązać wszystkie jego drugorzędne sprawy. Apostoł Paweł mówi o, żeby każdy pozostał z jednej strony przy swoim zdaniu, a z drugiej strony wręcz apeluje do obydwu grup w zdecydowany sposób, mówiąc, kim ty jesteś, że osądzasz nie swojego sługę. Brat twój w Chrystusie nie jest twoim sługą, jest sługą pańskim. Oczywiście tego wersetu nie można wyciągać z kontekstu i nie można go nadużywać, bo apostoł Paweł nie miał na myśli osądzania grzechów. Bo on w liście, apostoł Paweł w liście do Koryntian sam osądzał. Tak? On mówi, kiedy mężczyzna obcował z żoną swojego ojca, on mówi, ja nieobecny ciałem, ale obecny duchem, już osądziłem tego, który to zrobił. Widzicie? Tak? Ja już go osądziłem. A potem mówi do Koryntian, czy moja to rzecz sądzić tych, którzy są poza zborem, czy nie wasza to rzecz raczej sądzić tych, którzy są w zborze? Czy więc z jednej strony wezwanie do sądzenia, a z drugiej strony nieosądzanie drugiego sługi niesie ze sobą sprzeczność? Oczywiście gdzieś intuicyjnie wiemy, że to nie o to chodzi. Tak? Oczywiście, że są ewidentne rzeczy i ewidentne grzechy, i jeśli człowiek zbacza z drogi prawdy, jeśli człowiek zbacza z Bożej drogi, staje się to ewidentne dla wszystkich, powinien być osądzony i napomniany. To rzecz oczywista. Natomiast apostoł Paweł mówi o tym i są tacy ludzie, którzy żyją dla krytyki innych ludzi, którzy tylko postrzegają błędy innych ludzi, żyją, żeby osądzać sprawy innych ludzi. Do takich ludzi, do takiego sposobu, stylu życia chrześcijańskiego apostoł Paweł mówi, jakim ty jesteś, że oceniasz nie swojego sługę. Zajmij się sobą, bo każdy z nas stanie przed sądem Chrystusowym. Pan ma moc podtrzymać swego sługę, błogosławić i przeprowadzić. Nawet wtedy, kiedy nie podpisuje się pod wszystkimi jego poglądami. I to jest też bardzo ważna myśl z tego, która wypływa z tego fragmentu. Różnimy się, potrafimy się różnić w tych sprawach niezbawiennych, drugorzędnych. Ale Bóg i tak błogosławi nas. Niech jednak to, że nas błogosławi, niech nie będzie dla nas dowodem na to, że wszystkie nasze poglądy są właściwe. Bo Pan Bóg nie czeka, aż wszystkie nasze poglądy będą właściwe, bo nikt z nas nie mógłby być ubłogosławiony albo w pełni ubłogosławiony. Pan błogosławi. Pan podtrzymuje swojego sługę. Pan ma moc podtrzymać wszystkich swoich sług. To też słowa zachęty. Jesteśmy Bożymi sługami. Przechodzimy przez różne rzeczy. Mamy różne wątpliwości. Ale jeśli serce nasze jest szczere przed Bogiem i otwarte na Niego, jeśli kochamy Go z całego serca, to Pan ma moc podtrzymać mnie i Ciebie. On obiecał, że trzciny nadłamanej nie dołamie, a tego knota, który szarzeje, ledwo się tli, nie dogasi. Pan ma moc zachować i podtrzymać swojego sługę, a więc mnie i ciebie. Rozumiesz? Pan ma moc się podtrzymać. Pan ma moc mnie podtrzymać. Chociaż czasem nam się wydaje, że dochodzimy już do kresu, że już nie damy rady, że więcej już nie wytrzymamy w niektórych sprawach. Pan ma moc podtrzymać każdego swojego szczerego sługę. Nawet Paweł dochodzi do tego, czy stoi, czy pada, należy do Pana. Pan ma moc utrzymać go przy sobie. Pan ma moc utrzymać mnie i ciebie, jeśli tylko wytrwam w zaufaniu. Jeśli to, co Jezus powiedział w tym przeczytanym dzisiaj na początku nabożeństwa fragmencie, Wytrwaj. Wytrwaj w ufności aż do końca, a dam ci koronę życia. Jeśli wytrwasz w ufności, nie jeśli wymodlisz ulgę i rozwiązanie natychmiast, tylko jeśli wytrwasz w ufności w tym, przez co przechodzisz, Pan ma moc siebie zatrzymać, zachować, podtrzymać i dać ci koronę życia, bo jest niezwykłym i potężnym Panem, który trzyma swoje dzieci w swoim ręku i nikt nie jest w stanie wyrwać swoich, jego dzieci z jego rąk, chyba że bardzo, bardzo tego chcą. Jak powiedziałem, my chrześcijanie mamy bardzo różne poglądy, nieraz bardzo dziwne poglądy. Ten fragment nie jest usprawiedliwieniem tego, żeby nie dochodzić do prawdy. Bo ten fragment nie mówi, że istnieje bardzo wiele poglądów i wszystkie są właściwe. To z zasady logiki jest tak, że dwie sprzeczności nie mogą być prawdziwe jednocześnie. I to Pan Bóg nie zaburza tej zasady. Tak? Dwie sprzeczności nie mogą być prawdziwe jednocześnie. Albo Bóg ma syna, albo go nie ma, byśmy powiedzieli. Nie może mieć syna i nie mieć syna jednocześnie. To, że mamy różne poglądy, apostoł Paweł tutaj nie mówi, nie oznacza, żeby każdy z nas nie podejmował wysiłku dochodzenia do prawdy i poznawania prawdy. I nie jest tak, jak niektórzy chcą powiedzieć, że a nie można zrozumieć, nie dam rady zrozumieć. Jeden mówi tak, drugi mówi tak, a ja i tak nie wiem i tak nie dojdę i nikt nie może tego poznać, bo każdy ma swoją prawdę dla siebie. Nieprawda. Poza niektórymi bardzo trudnymi rzeczami uczciwy czytelnik Bożego Słowa może dojść, ale to już zupełnie inny temat, do tego, do znaczenia Bożych słów i znaczenia Bożych praw. Bo gdyby zdania wypowiadane nic nie znaczyły, to by człowiek jeden z drugim nie mógł się wcale komunikować. A jednak zdania mają swoje znaczenie i my możemy komunikować ze sobą i tak samo czytając Boże Słowo możemy je rozumieć. Kwestia, dlaczego różni ludzie rozumieją inaczej, to nie jest temat może na dzisiejsze rozwiązanie. Apostoł Paweł nie usprawiedliwia takiego lenistwa poznawczego. Apostoł Paweł mówi tylko, że różnica w drugorzędnych poglądach nigdy nie powinna być problemem tworzeniu jedności w Kościele, w byciu jednym w Chrystusie, nawet jeżeli mamy różne poglądy. Możemy być braćmi i siostrami i jak jadę na konferencję Kościoła i te widzę różnych braci i siostry, to mniej więcej rozumiem, jak frakcje gdzieś na tej naszej mapie przebiegają, gdzie jest, jak, gdzie tam Kalwini zamieszkują. Bardziej taki kalwiński zarys chrześcijaństwa tutaj, gdzie bardziej charyzmatyczny, a może gdzie bardziej jest taki tradycyjny, ewangeliczny. A to nigdy nie powinno być powodem dla zaburzenia jedności. Chrześcijanie, uwierzcie mi, mają dziwne poglądy i coraz dziwniejsze. Niedawno widziałem film, w którym młodzi ludzie mówili o błogosławieństwach przestrzegania sabatu. To było dla mnie zagadkowe. Jak Pan Bóg błogosławi im, kiedy przestrzegają sabatu, soboty, nie niedzieli, tak? I jak przeklina, jak spadają na nich rzeczy, które kiedy nie przestrzegają sabatu. No wszystko to wydaje mi się dziwne, ponieważ nie żyjemy pod zakonem. Zakon mówi o przestrzeganiu sabatu, ale zgodnie z tym, co Paweł mówi, niech każdy pozostanie przy swoim, byleby tylko nie pogardzał bratem, który tych zasad nie przestrzega. Znacznie popularniejsze w chrześcijaństwie jest przestrzeganie niedzieli. Dzisiaj może już nie tak bardzo, ale kiedy nawróciłem się do Jezusa wiele lat temu, było to dość popularne, że chrześcijaninowi nie wolno pracować w niedzielę. To jest dzień pański, który ma być poświęcony Panu. i jak ktoś próbował tam się zajmować różnymi rzeczami, to trochę patrzono na niego właśnie z takim rozdrażnieniem, nie pogardą, ale z taką złością, że ktoś nie rozumie tych prostych Bożych praw. Ja należę do grona ludzi, którzy nie robią różnicy między dniem a dniem. A Paweł powiedział, że wolno mi. Jeden robi tak, drugi tak, nie każdy pozostanie przy swoim. Uważam, że w Chrystusie wolno mi. Wolno mi nie przestrzegać żadnego dnia, albo wolno mi wybierać dzień odpoczynku, jeśli mogę i jaki chcę. Ale niech każdy pozostanie przy swoim zdaniu. Kwestia alkoholu jest bardzo drażliwa i w kościele. Jedni są bardzo na nie, inni są bardzo na tak i można powiedzieć, że są skrajności. Jedni są przeciwnikami, że nie wolno nawet ust zamoczyć. Czytałem kazanie Wilkersona, tak pobieżnie przypomniałem je sobie, więc tak przerzuciłem je wzrokiem. Wczoraj przygotowując się do kazania, popijający święci. Grzmiał przeciwko nawet świętym, którzy tłumaczyli się, że oni umiarkowanie do obiadu, lampkę wina. Mówi, pracuję z ludźmi uzależnionymi przez 20 lat, wiem, do czego to prowadzi, i grzmiał przeciwko tym, którzy przesiadują przy winie. I to jest jeden element. Są drudzy, którzy uważają, że wszystko mi wolno w Chrystusie, więc można bardzo poluzować normę. Apostoł Paweł mówi, że starszym zboru powinien być ten, kto nie przebiera miary w piciu wina. I nigdy kultura żydowska była oparta na winnicach i oni zakładali winnicę. No, jak wyszedł z Arki, to założył winnicę, jedną z pierwszych rzeczy, którą zrobił. Natomiast nakaz, który jest oczywisty, jest taki, że nie wolno się upijać. Ten zakaz został wyraźnie nie jest dwuznaczny. Nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość. Ale jeśli masz przekonanie, że nie wolno alkoholu brać do ust, zachowaj je. Jeśli uważasz, że możesz umiarkowanie korzystać z alkoholu, zachowaj to, więc znając Boże granice. Niech jeden i drugi tylko nie osądza. Tutaj zachowałbym jednak klauzulę tego słabości we wierze. I nazwałbym człowieka, który miał problemy z alkoholem, słabym we wierze. Tak przewrotnie słabym w wierze. Nie dlatego, że każdy nawrócony alkoholik jest słaby w wierze, ale ten element jest słabością jego wiary i prawdopodobnie pozostanie, może pozostać taki do końca życia. Więc słaby we wierze w jakiejś kwestii powinien bardzo, bardzo, bardzo uważnie rozważyć, czy rzeczywiście powinien nawet stawać przy alkoholu. Tak przewrotnie powiedziałem, ale tak, sprawa alkoholu jest bardzo drugorzędna, znaczy bardzo ważna dla niektórych w chrześcijaństwie. Pamiętajmy o tym, co jest oczywiste, i niech wolność w chrześcijaństwie nie będzie wymówką do tego, żeby przesadzać i nadużywać w rzeczach, które są w oczywisty sposób wartykułowane w Bożym Słowie. Czy jemy, czy nie jemy, dla Pana to robimy. Czy pijemy, czy nie pijemy, dla Pana to robimy. Pańscy jesteśmy. Apostoł Paweł mówi w Chrystusie. Nikt dla siebie nie żyje i nikt dla siebie nie umiera. Nie należysz już do samego siebie. Ja nie należę do samego siebie. Należę do Chrystusa. I nawet śmierć nie jest tego w stanie rozwiązać. Więc nie decydujesz o samym sobie, bo należysz do swojego Pana. Zostałeś wykupiony z niewolnictwa grzechu. Zostałem wykupiony z niewolnictwa grzechu, spod panowania śmierci, spod panowania szatana. Nie po to, żeby być sobie Panem, tylko żeby mieć Pana, który się nazywa Jezus Chrystus. Więc wszystko, co robię, powinienem robić w imieniu Chrystusa. A jeśli czegoś nie mogę zrobić w imieniu Chrystusa, to może raczej nie powinienem tego robić. Jestem pański, do Pana należę. I tu jest też pewna smutna konstatacja, bo wydaje mi się, że my wierzący czasem po prostu żyjemy dla siebie. Nie dla Pana, dla siebie. Robimy wszystko, co jest dla mnie ważne i co jest dla mnie istotne. Czy wyobrażacie sobie, że w starożytnym Rzymie niewolnik, który miał swojego pana, w ogóle nie interesował się oczekiwaniem swojego pana, żył dla siebie, pracował dla siebie i wszystko robił dla siebie. Żył tak, jak chciał, robił to, co chciał. To jest nie do pomyślenia, tak? Nie na tym polegało niewolnictwo i pan potrafił bardzo szybko zmienić myślenie swoich sług. My staliśmy się sługami Chrystusa, nie żeby każdy z nas robił to, co chce, tylko żeby każdy z nas robił to, czego Pan chce, czego Pan oczekuje. I dlatego warto zadawać od czasu do czasu pytanie Chrystusowi, poza tym, co jest oczywiste w Słowie Bożym, czego ode mnie oczekujesz? Czego jeszcze ode mnie oczekujesz? Czy jest coś, co mógłbym zrobić dla ciebie? Wiem, co jest oczywiste, co wynika z Bożego Słowa, ale czy chcesz przez Ducha Świętego coś mi powiedzieć? Coś, co jest nieoczywiste? Co chcesz, żebym zrobił? Jeżeli nie usłyszysz nic, to nie ma co się wysilać i napinać. Ale niektórzy nie chcą tego zrobić, bo się boją, że usłyszą jeszcze coś, czego nie chcą usłyszeć. Bo jeszcze każe mi zrobić coś, czego naprawdę bardzo nie chcę zrobić. Gdzie nigdy nie spotkałem człowieka wierzącego, który by narzekał na to, że nie słucha Boga. Narzekamy na to, że Bóg nas nie słucha. Tak? W tym jesteśmy dobrzy. Nigdy nawet raz nie widziałem człowieka, który by narzekał na to, że nie słucha Boga. A wydaje mi się, że jednym z naszych, moich problemów jest to, że Bóg nie chce nas słuchać, bo my nie chcemy Jego słuchać. Jesteśmy sługami Chrystusa, należymy do Niego. Pańscy jesteśmy. Więc łaski nie robimy, że słuchamy naszego Pana. To niewolnik nie wyświadczał żadnej łaski swojemu Panu. Paweł to rozumiał i z dumą nazywał siebie niewolnikiem Chrystusa. To był jeden z pierwszych tytułów, których z zaszczytem ogłaszał, kiedy pisał list. Paweł, niewolnik Chrystusa do świętych w tym i w tym miejscu, tak? To dla niego był zaszczyt bycie sługą Jezusa Chrystusa. Był gotowy, żeby słuchać. Współczesny niewolnik Chrystusa potrafi traktować Boga, potrafi traktować swojego Pana jako taki zestaw pierwszej pomocy. W razie potrzeby biegniemy, wiecie, o co chodzi, biegniemy do zestawu, wyciągamy Pana Jezusa. Panie Jezu, pomóż mi w tej sprawie. Pan Jezus pomaga, zamykamy zestaw pierwszej pomocy. A teraz Panie Jezus sobie tam bądź, a ja sobie będę robił to, co chcę. Jestem przyjacielem Jezusa. Tak nazwał mnie Jezus. Ale jestem sługą Jezusa, bo zostałem wykupiony Jego drogocenną krwią z marnego przez ojców przekazanego postępowania Jemu na własność. Dlatego apostoł Paweł mówi, ponieważ jesteśmy sługami Chrystusowymi, zamiast koncentrować się i wiecznie wdawać w osąd i pogardę poglądami innych ludzi, którzy w tych sprawach drugorzędnych nie zgadzają się z nami, apostoł Paweł mówi, skup się na swojej służbie, bo każdy z nas zda z samego siebie sprawę Bogu. Każdy z nas. Każdy stanie przed sądem Chrystusowym, aby otrzymał zapłatę za swoje uczynki. Rabiniczne powiedzenie mówiło: nie wyobrażaj sobie, że grób jest azylem. Z konieczności zostałeś poczęty, z konieczności narodziłeś się, z konieczności żyjesz, z konieczności umierasz, z konieczności będziesz musiał się rozliczyć przed Królem Królów Świętym, niech będzie błogosławione imię Jego. Masz taki bieg życia od urodzenia aż do stawania przed Bożym tronem. Berkeley napisał w swoim komentarzu, że Rzymianie byli przyzwyczajeni i słowo stanąć przed, jak tu jest użyte, przed sądem Chrystusowym. W każdym razie Berkeley pisze, że w czasach Republiki Rzymskiej w rogu forum z dala od Kapitolu stał trybunał, tron sędziowski, z którego pretor Urbanus wymierzał sprawiedliwość, a w czasach Pawła ta sprawiedliwość wymagała już nawet kilku tronów, więc w bazylikach, wielkich portykach wokół forum urzędnicy wymierzali sprawiedliwość, gdzie każdy Rzymianin, który miał sprawę, musiał stanąć samotnie przed tym sędziowskim tronem. Więc oni mieli wyobrażenie. Kiedy Paweł mówi, że każdy z nas będzie musiał stanąć przed sędziowskim tronem, oni natychmiast mieli, wyobrażali sobie, widzieli to własnymi oczami i to było bardzo otrzeźwiające. Bardzo otrzeźwiające. Wiedzieli, że tam trzeba było stanąć samemu i zdać sprawę ze swojego postępowania. Każdy z nas stanie przed Jezusem i dlatego Paweł mówi, że niech sprawy drugorzędne nie będą nigdy problemem do stworzenia jedności. W liście do Efezjan mówi o spójności, która jest, o miłości, która jest spójnią doskonałości, aż wszyscy dojdziemy do jedności wiary. To znaczy, że nawet w czasach Pawła ta jedność wiary, jak widzimy, nie była oczywista, ale miłość zawsze w sprawach drugorzędnych była spójnią doskonałości. Ponieważ pański jestem, i to już zakończenie rozważania, ponieważ pański jestem i to, co robię, mogę robić dla Pana, jestem Jego sługą, z tego wynikają zaskakujące rzeczy i od swojego Pana możesz nieraz się przekonać i usłyszeć to, co, czy On chce, żebyś coś robił, czy nie chce, żebyś coś robił. I jeden z pastorów, przyszła do niego kobieta, która powiedziała: nawróciłam się do Jezusa, ale jestem właścicielem kasyna. Czy mam prowadzić to kasyno dalej? On zażartował i powiedział: no mogłem zacytować Ezechiela 3,16, tak mówi Pan, nie będziesz prowadzić kasyn jako chrześcijanin. Ale mówi, powiedziałem, zapytaj swojego Pana, co ja Ci będę mówił? Chcesz służyć Jezusowi z szczerym sercem? Zapytaj Go szczerze. Mówi, że po tygodniu przyszła i powiedziała, że powierzyłam kasyna Panu Jezusowi. Mówi, stał się taki chaos, że nie wiedzieliśmy, czy zarabiamy, czy nie zarabiamy, czy tracimy, po prostu stał się jeden wielki chaos i zrozumiałam, że Pan tego ode mnie nie chce. Więc sprzedałam moje kasyno i zajmuję się czymś innym. Więc pańscy jesteśmy. Do Pana należymy i możemy pytać Go, co Mu odpowiada, a co Mu nie odpowiada. I myślę, że warto od czasu do czasu zapytać swojego Pana: Panie, co chcesz, żebym uczynił? Ponad to, co oczywiste. Ponad to, co wynika z Twojego słowa i nie jest sprawą dwuznacznej interpretacji. Co chcesz, żebym jeszcze uczynił? Jestem Twoim sługą. Może wtedy odkryję zupełnie nowy wymiar, na czym polega panowanie w Chrystusa w moim życiu. I może po raz pierwszy odkryję, że On potrafi słuchać. Że On potrafi mówić. I że On potrafi odpowiadać. I może dlatego do tej pory nie odpowiadał albo nie odpowiadał tak szybko, bo nie zadawałem Mu tego pytania. Co, Panie, chcesz, żeby Twój sługa zrobił jeszcze? Powstańmy do modlitwy.